Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam, Grażyna Bagińska. W Białej koło Radzynia Podlaskiego odbyła się konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. W swoim wystąpieniu prezes nawiązał między innymi do 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, które miały być zrealizowane w pierwszych 100 dniach rządów. W tym tygodniu ten okres minął, a w pełni zrealizowanych obietnic jest zaledwie kilka. Jarosław Kaczyński wskazał, że zabrakło zrealizowania podstawowych spraw.
Nie ma żadnych kredytów za 0% na mieszkania, nie ma żadnego VAT-u kasowego, nie ma także innych rzeczy, które zapowiadali, a które miały rzeczywiście poprawić sytuację społeczeństwa. Nie ma oczywiście także tego, co miało zmienić w bardzo poważnym stopniu sytuację drobnych przedsiębiorców, małych przedsiębiorców, czyli tych daleko idących zwolnień podatkowych. Krótko mówiąc, nie ma tego wszystkiego, co stanowiło podstawę.
Jarosław Kaczyński dodał, że Koalicja Obywatelska wywiązuje się za to z tych zapowiedzi, które zakładały odwet wobec poprzedniej władzy. Prezes PiS zarzucił też koalicji rządzącej kłamstwa i manipulacje.
We wprowadzaniu społeczeństwa w błąd, w kłamstwach są rzeczywiście bardzo dobrzy. To zalecenie byłego premiera Belki, żeby jedno kłamstwo pokrywać drugim, zostało zrealizowane. Jest to robione, można powiedzieć, profesjonalnie. Tutaj żeśmy widzieli przywódcę Tuska, z jakim ogniem, z jakim sercem mówi o tym wszystkim, co uczyni dla społeczeństwa. Jeżeli by ktoś go przedtem nie znał, to by naprawdę to traktował wszystko poważnie. No ale ci, którzy go znali, specjalnie zaskoczeni nie są.
W Białej prezes PiS Jarosław Kaczyński bronił też między innymi dokonanie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich staje w obronie dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka. Ma to związek z wnioskiem marszałka Sejmu Szymona Hołowni do NIK-u o zbadanie przepływów finansowych pomiędzy państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi. W nagraniu wideo Hołownia wylicza m.in. ile przedszkoli można zbudować ze środków, które rzekomo trafiły do dyrektora Radia Maryja. Centrum Monitoringu Wolności Prasy wskazuje w oświadczeniu, że Szymon Hołownia uzasadnił wniosek manipulacją na temat ojca Tadeusza Rydzyka. Dyrektor centrum dr Jolanta Hajdarz zwraca uwagę, że to metody rodem z PRL.
To podręcznikowy wręcz przykład komunistycznej propagandy, która zawsze w ten sposób atakowała Kościół, który rzekomo podstępnie zdobywa publiczne pieniądze i je marnuje na nic niewarte pomysły. Przypominają mi się na przykład wielokrotne, przewrotne ataki Jerzego Urbana poprzedzające wizyty Jana Pawła II w Polsce, gdy skrupulatnie wyliczał, ile według niego kosztuje zbudowanie ołtarza na jedną papieską mszę, a przecież można by te środki przekazać na przykład poszkodowanym transformacją ustrojową.
Centrum zwraca też uwagę, że stawianie niepotwierdzonych zarzutów osobistego wykorzystywania przez założycieli i szefów mediów funduszy pochodzących z publicznych dotacji podważa ich wiarygodność i społeczne do nich zaufanie. Stawianie takich niepotwierdzonych zarzutów osobie duchownej jest jeszcze bardziej dotkliwe, ponieważ podważa jej moralność. W demokratycznym państwie opartym na poszanowaniu zasady wolności słowa i mediów takie działanie nie powinno mieć miejsca. Czytamy. Prezydent Andrzej Duda skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości Adama Bodnara dotyczącego tzw. neosędziów. Informację w tej sprawie zamieściła Kancelaria Prezydenta na swojej stronie internetowej. Chodzi o przepis, na mocy którego wnioski o wyłączenie sędziego ze względu na okoliczności jego powołania nie mogą być rozpatrywane przez sędziów powołanych w tym samym trybie. Rozwiązanie to umożliwia udział osób powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną ustawą z 2017 roku w rozpatrywaniu tego typu wniosków. Sędziowie ci nie są uwzględniani w przydzielaniu tych spraw przez system losowego przydziału spraw. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślił, że to rozporządzenie ministra Bodnara dzieli de facto sędziów na lepszych i gorszych.
Nie ma ani KRS-u, ani neo-KRS-u. Jest jedna instytucja, nazywa się Krajowa Rada Sądownictwa i nie ma co do tego żadnych wątpliwości i minister sprawiedliwości absolutnie nie ma prawa dzielić sędziów na lepszych i gorszych, mówiąc, kto we składach ma uczestniczyć, tylko w zależności od tego, kto w istocie składał wniosek na nominację sędziowską. Po drugie, to w tym dokumencie jest mowa o tym, jak sędziowie w istocie mają orzekać i co pisać w uzasadnieniach. No, jeżeli ten fragment nie został zmieniony przez pana ministra Bodnara, to powiedzmy sobie szczerze, że władza wykonawcza nie ma prawa wkraczać do władzy sądowniczej. To wynika z fundamentalnej zasady trójpodziału władzy i pan minister Bodnar powinien to wiedzieć, ale on tego nie wie.
Regulacja nie dotyczy asesorów sądowych oraz sędziów, którzy zrzekli się urzędu sędziego, a następnie powrócili na urząd sędziego i poprzednio zajmowane stanowisko. W styczniu i lutym bieżącego roku oddano do użytku mniej mieszkań niż przed rokiem. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Więcej Agnieszka Wiśniewska.
W ciągu dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku oddano do użytkowania prawie 31 tysięcy mieszkań, o 11,7% mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 18 100 mieszkań, o niemal 6% mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 12 tysięcy mieszkań, o 20% mniej. Były wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński wskazuje, że jedną z przyczyn takiego spadku jest rezygnacja z kredytu 2% przez koalicję rządzącą.
W tej chwili ci deweloperzy nie spieszą się tak bardzo z oddawaniem mieszkań, które są w trakcie realizacji, bo po prostu w tej chwili popyt na mieszkania ze względu na ten brak tych kredytów może być chwilowo mniejszy. Nie wiemy, czy zostaną zrealizowane zapowiedzi rządu o tych nowych kredytach, które miały być dostępne na zakup pierwszego mieszkania. Zapowiedzi są, natomiast mija 100 dni rządu. Na razie projektów ustaw w Sejmie nie ma.
W styczniu i lutym wzrosła jednak liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Wyniosła ona 42 tysiące, czyli o prawie 33% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oprócz tego rozpoczęto budowę ponad 36 tysięcy mieszkań, czyli o 79% więcej niż przed rokiem.
Handlowa Solidarność krytycznie odnosi się do prób przywrócenia handlu w niedzielę. Chodzi o projekt Polski 2050, który w tym tygodniu trafił do Sejmu. Propozycja zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Pracownicy mieliby otrzymywać podwójne wynagrodzenie za pracę w tym dniu oraz dzień wolny 6 dni przed lub 6 dni po pracującej niedzieli. W ocenie Polski 2050 ta propozycja jest kompromisem pomiędzy pełną liberalizacją handlu a ograniczeniami, które obowiązują obecnie. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara powiedział, że nie jest to żaden kompromis.
Nie z pracownikami, nie z Polakami. Pracownikom zabrać dwie niedziele to naprawdę jest w tej chwili cios tych ludzi. To, co dobre w tej chwili koalicja 13 grudnia chce zniszczyć, bo niedziele się obroniły same, mają się dobrze, nikt na tym nie ucierpiał, pracownicy się cieszą. W większości są to kobiety, które nie wyobrażają sobie, żeby musiały pójść do pracy w niedzielę. Ciężka praca od poniedziałku do soboty to naprawdę jest duży wysiłek dla tych osób i jeszcze by miały przyjść w kolejne dwa dni w miesiącu w niedzielę do pracy, to naprawdę jest duży cios.
Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedzielę weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku sklepy mogą być otwarte tylko w 7 niedziel w roku. Rośnie bilans ofiar zamachu w Moskwie. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 133. Ponad 140 osób jest rannych. Liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć, bo wiele osób jest w stanie ciężkim. Do przeprowadzenia zamachu przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Rosyjskie służby zatrzymały 11 osób, w tym 4 napastników. W oświadczeniu prezydent Rosji Władimir Putin powtórzył informacje ogłoszone wcześniej przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, że zatrzymano w związku z zamachem 11 osób, a także, że 4 sprawcy ruszyli w kierunku Ukrainy, gdzie miało być dla nich przygotowane okno do przekroczenia granicy. Politolog, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej dr Jan Wiśniewski wskazał na naszej antenie, że jeśli Rosja ogłosi, że za zamachem stoi Ukraina, to przeprowadzi mobilizację ludzi, by rozszerzyć działania wojenne na Ukrainie.
będzie mobilizacja, która obejmie kolejne 250, 300, 400 tysięcy żołnierzy, a to zmieni diametralnie sytuację na froncie, bo Ukraińcy mimo wszystko nie zdecydowali się na tego rodzaju krok, po prostu na mobilizację swoich rezerwistów czy swoich rekrutów. Natomiast jeśli chodzi o tutaj kwestie islamskie, myślę, że to będzie odgrywało obecnie mniejszą rolę.
Polskie władze obserwują sytuację bezpieczeństwa kraju po ataku terrorystycznym w Moskwie. Premier Donald Tusk poinformował, że szefowie MON i MSWiA, a także koordynator służb specjalnych informują go na bieżąco o okolicznościach zamachu i możliwych konsekwencjach dla sytuacji w regionie i bezpieczeństwa kraju. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera przekazał z kolei, że prezydent Andrzej Duda jest informowany po zamachu w podmoskiewskiej hali koncertowej. Były to wiadomości w Radiu Maryja.